będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie powraca do roli witaminy D, nie tylko w leczeniu, ale profilaktyce wielu chorób. Witamina D odgrywa ważną rolę w organizmie właściwie na każdym etapie życia, począwszy od życia płodowego, przez dzieciństwo, dojrzewanie, aż po wiek dojrzały i starość, będąc potrzebna nie tylko do rozwoju układu kostnego, gdzie jest uważana za główny czynnik odpowiedzialny za gospodarkę wapniowo-fosfową, ale jak dowiedziono po wielu badaniach, witamina B, D wywiera wieloczynnikowe działanie na różne narządy i tkanki, a jej niedobory wpływają na nieprawidłowy przebieg funkcjonowania całego organizmu. Witamina D, będąca organicznym związkiem sterydowym w ludzkim organizmie, spełnia rolę prohormonu. Jest ciągle badana, wykazując wielokierunkowe działanie. Aktywna postać witaminy D powstaje wskutek przemian pochodnych cholesterolu, jakie zapoczątkowane są w skórze pod wpływem światła słonecznego, które zachodzą także kolejno, następnie w wątrobie i w nerkach. Mimo że główne działanie witaminy D polega na regulacji gospodarki wapniowo-fosforowej przez wpływ na komórki błony śluzowej jelita, czyli enterocyty oraz komórki kości, osteoblasty czy nefrony, zaobserwowano, że docelowe receptory dla wiązania witaminy D występują także w wielu innych komórkach i tkankach, w skórze, w limfocytach, promielocytach, w komórkach jajnika i trzustki. Witamina D bierze udział w kontroli układu renina-angiotensyna-aldosteron, wywierającego wpływ na poziom, na ciśnienie krwi. Witamina D ponadto wpływa na układ odpornościowy, na procesy apoptozy i proliferacji komórek, modyfikuje wydzielanie insuliny, wreszcie moduluje pracę mięśni i ośrodkowego układu nerwowego. Jej niedobór często towarzyszy takim stanom chorobowym jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, nowotwory, rak piersi, prostaty, różne choroby autoimmunologiczne jak toczeń rumieniowaty czy układowy. Wysokie poziomy witaminy D mają związek z niższym rykiem rozwoju stwardnienia rozsianego i choroby Hashimoto, czyli niedoczynności tarczycy na tle autoimmunologicznym. Wyrównywanie niedoboru witaminy D może w związku z tym wpłynąć korzystnie na stan chorujących na te choroby i inne choroby przewlekłe. Wykazano, że suplementacja witaminy D prowadzi do istotnej poprawy frakcji wyrzutowej u chorych z niewydolnością serca, zmniejsza ryzyko nowotworów i zabiegów operacyjnych u chorych z zespołem jelita drażliwego. Okazuje się, że niedobór witaminy D występuje bardzo często u chorych cierpiących na zapalenie wątroby, związany jest z marskością wątroby, zakażeniem wirusami HCV. Niedobór witaminy D jest zjawiskiem niezwykle powszechnym i dotyczy aż 92% populacji, a u co najmniej 1/3 niedobór występuje w stopniu ciężkim. Obserwowana wysoka częstość występowania niedoboru witaminy D w populacji ma wynikać z jednej strony z upośledzenia zachodzącej w wątrobie konwersji witaminy D do jej aktywnych metabolitów, jednak u podłoża niedoboru mogą leżeć także inne mechanizmy, niektóre nie do końca poznane. Obserwowano modulujące właściwości witaminy D na odporność, co może mieć wpływ na przebieg zakażeń wirusowych, co stało się przedmiotem badań w kontekście wirusowych zapaleń zarówno typu B, C, jak i A. U chorych zakażonych wirusem HCV lub HBV, podobnie jak u innych chorych z przewlekłymi chorobami wątroby, stwierdzano niedobór witaminy D. Istnieją doniesienia mówiące także o tym, że witamina D może ograniczać oporność na insulinę i zwiększać wychwyt glukozy w tkance mięśniowej. Jednocześnie uważa się, że oporność na insulinę wpływa na wyniki leczenia antywirusowego przewlekłych zapaleń wątroby zarówno B, jak i C. Jak wspominałam, witamina D jest wytwarzana w skórze pod wpływem promieni słonecznych UVB i wiadomo, że w miarę wystarczająca ilość promieni słonecznych do wytwarzania witaminy D w Polsce występuje od kwietnia do września. Dlatego od września do kwietnia konieczne jest uzupełnianie niedoborów tej witaminy. Jak wspomniałam, bierze ona udział w wielu procesach, ale wykazano, że jeśli poziom witaminy D jest prawidłowy, 50% występuje mniej infekcji, to zarówno u dzieci, jak i dorosłych, dzięki codziennej suplementacji, która przyczynia się nie tylko do utrzymania zdrowych kości czy zębów, ale zapewnia prawidłowe funkcjonowanie wielu chorób. Wymieniane są takie choroby, w których brak witaminy D jest ryzykiem, jak grypa, gruźlica, choroby autoimmunologiczne, cukrzyca, stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Crohna, choroby układu sercowo-naczyniowego, czyli szczególnie nadciśnienie, miażdżyce, zawały, także choroby psychiczne, jak depresja, choroba Alzheimera, schizofrenia. Objawy niedoboru witaminy D są mało specyficzne i mogą obejmować zarówno bóle mięśniowo-stawowe, utratę apetytu, biegunkę, bezsenność, niesmak w ustach albo pieczenie w jamie ustnej, ale również objawem niedoboru mogą być częste przeziębienia, przewlekłe zmęczenie, obniżenie nastroju. Niski poziom witaminy D u dzieci z krzywicą występuje, ale także jest wykazywany u wielu kobiet ciężarnych, mimo powszechnego stosowania preparatów wielowitaminowych u kobiet w ciąży, co dotyczy także dzieci, w tym około 60% noworodków. Dlatego stosowana jest profilaktyczne podawanie witaminy D zarówno noworodkom, jak i niemowlętom, ale powinno być także podawane dzieciom starszym. Według polskich danych preparaty witaminy D otrzymuje 80% niemowląt do 6 miesiąca życia, około 60% niemowląt do 12, a już tylko 30% dzieci otrzymuje witaminę D w wieku przedszkolnym i szkolnym. Średnie spożycie witaminy D stanowi około 10-20 zalecanej podaży. Ważne znaczenie ma także podawanie witaminy D w okresie dojrzewania. W związku z tym szczególnie znaczenie witaminy D stało się także przedmiotem zainteresowania medycyny sportowej. Zaobserwowano pozytywny wpływ światła słonecznego na zdolność wysiłkową sportowców, zmniejszenie także bólu, który towarzyszy treningom. Sportowców charakteryzuje zwykle lepsze zaopatrzenie organizmu w witaminę D niż resztę społeczeństwa ze względu na większą ilość czasu spędzaną na słońcu. Jednak w miesiącach jesienno-zimowych, także z powodu trenowania w halach, istnieje potrzeba profilaktycznej suplementacji. Podnoszony jest także ostatnio problem niedoborów witaminy D wśród ludzi starszych. Szczególnie osteoporoza, jaka dotyka coraz więcej kobiet w okresie menopauzy i mężczyzn po 65 roku życia. Osoby starsze z niedoborem witaminy D są znacznie w większym stopniu narażone na złamania kości nawet podczas niewielkich urazów. Wśród czynników ryzyka osteoporozy wymieniany jest m.in. niedobór witaminy D, dlatego też starszym osobom, zwłaszcza z osteopenią czy z osteoporozą, podawana jest witamina D. Również za niski poziom witaminy D uważa się jako ryzyko występowania chorób autoimmunologicznych, zwłaszcza wymienianej choroby Hashimoto. Niedobór witaminy D sprzyja także chorobom autoimmunologicznym, gdzie odkryto zależność między stężeniem witaminy D a mianem przeciwciał przeciwko tarczycowych. Niedobór witaminy D uznano w związku z tym za problem społeczny i to nie tylko w leczeniu, ale w profilaktyce wskazana jest suplementacja, jaka może zmniejszyć ryzyko zachorowania nie tylko na te choroby, o których mówiłam, ale także na nowotwory, reumatoidalne zapalenie stawów. czy cukrzycę, gdyż niedobory mają dotykać 90% Polaków, zwłaszcza ze względu na uwarunkowania geograficzne Polski. Według dietetyków średnie uzupełnienie to 2000 jednostek na dobę, a gdyby trzeba było uzyskać taką ilość witaminy D bez suplementacji, trzeba byłoby jeść codziennie setek gramów tłustych ryb, żółtek jaj czy mleka. Już wiadomo, że większość narządów, tkanek i komórek ludzkiego ciała posiada receptor dla witaminy D i ostatnie badania wykazały, że witamina D ma regulować pracę aż 2000 genów odpowiedzialnych za funkcjonowanie tysięcy szlaków metabolicznych. Dlatego też Międzynarodowy Zespół Ekspertów i Lekarzy sporządził wytyczne suplementacji witaminy D dla Europy Środkowej, jakie zalecają wszystkim dzieciom i dorosłym codzienną suplementację witaminy D w okresie od września do kwietnia i za chwilę opowiem o suplementacji. Suplementacja jest zalecana nie tylko osobom z niskim poziomem tej witaminy, ale również osobom, u których stężenie witaminy D w wyniku syntezy skórnej w miesiącach letnich osiągnęło poziom prawidłowy. W zależności od wieku i indywidualnych potrzeb rekomendowane dzienne ilości witaminy D od września do kwietnia kształtują się następująco. Dzieci i młodzież powinni spożywać od 600 do 1000 jednostek międzynarodowych na dobę w tych miesiącach od września do kwietnia. Osoby dorosłe w wieku podeszłym od 800, 2000, a nawet powyżej 2000 w zależności od masy ciała i osoby z otyłością powinny przyjmować przynajmniej 4000 jednostek międzynarodowych. Tyle także kobiety, które planują ciążę, kobiety w ciąży albo karmiące, około 2000. Jak wspomniałam, witamina D jest określeniem dla grupy związków chemicznych rozpuszczalnych w tłuszczach. Prekursory witaminy D mogą pochodzić z organizmu, jak i spoza organizmu, określane jako pochodzenia egzogennego. Większość zapotrzebowania na tę witaminę w organizmie jest już syntetyzowana w skórze, ale prekursorami egzogenny jest cholecalcyferol zawarty w takich produktach jak tłuste ryby czy tran. czy też ergokalcyferol obecny w roślinach i grzybach. Prowitamina D, czyli 7-dehydrocholesterol, obecna jest w komórkach warstwy kolczystej i podstawnej naskórka i pod wpływem promieni słonecznych powstaje zarówno w skórze, jak i jest dostarczany, potem transportowany do wątroby, gdzie przy udziale enzymów zostaje przekształcany do kalcydiolu. Ostatni etap syntezy tej witaminy zachodzi głównie w nerkach, gdzie kalcydiol jest przekształcany do kalcytriolu. Warto zaznaczyć, że enzym ten poza nerkami jest obecny także w innych narządach, w płucach, w komórkach krwi, w mięśniówce gładkiej naczyń, nawet w komórkach nowotworowych. Kalcytriol ma strukturę zbliżoną do hormonów sterydowych, wykazuje działanie hormonopodobne, działając na komórki docelowe przez specjalny receptor dla witaminy D, jaki odkryto niedawno, także w komórkach kostnych, kanalikach nerkowych, w komórkach nabłonka jelit, czyli w większości komórek ludzkiego organizmu. I witamina D, jak wykazano, reguluje także funkcję śródbłonka naczyń, poprawia czynność pracy serca. I niedobór witaminy D sprzyjać ma przerostowi lewej komory. Okazuje się, że witamina D nasila także syntezę neuroprzekaźników, szczególnie dopaminy, przez co jej niedobór może mieć związek z chorobą Parkinsona. Stąd też witamina jest wskazana również w tej chorobie, jak i w chorobie Alzheimera. Obecnie istnieje wiele publikacji, które opisują związek między niedoborem witaminy D ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia zaburzeń nastroju, w tym wspomnianych chorób poznawczych, ale także depresji, zwłaszcza u osób otyłych. W wielu badaniach sugeruje się związek także zarówno z cukrzycą typu pierwszego, jak i drugiego. Badania wskazują także na większe ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego i insulinooporności u osób, których cechuje niedobór tej witaminy. Znany jest także wpływ witaminy D na różnicowanie komórek i mechanizmy apoptozy, czyli zaprogramowanej śmierci komórek uszkodzonych albo zakażonych wirusem. Wykazano szczególne zależności między tą witaminą a częstością występowania i większą agresywnością różnych nowotworów, w tym szczególnie nowotworu gruczołu piersiowego, nowotworów prostaty czy jelita grubego. Większość badań, jak już mówiłam, wskazuje na deficyt witaminy D nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy Środkowej, wśród wszystkich grup wiekowych i nawet w krajach afrykańskich, gdzie również występują niedobory tej witaminy ze względu na to, że występująca w skórze dużej ilości melanina utrudnia syntezę witaminy. W wielu pracach klinicznych wykazano związek między poziomem aktywnych metabolitów tej witaminy w surowicy a sprawnością fizyczną. Ważnym skutkiem działania witaminy D jest zmniejszenie reakcji zapalnej. Ona ma chronić przed przewlekłymi procesami zapalnymi, a także chorobami autoimmunologicznymi. Witamina D ma obniżać poziom cytokin prozapalnych i jej skuteczność została wykazana w łuszczycy, także w chorobach obturacyjnych, zwłaszcza przewodu układu oddechowego, takich jak astma, czy przewlekłe zapalenie oskrzeli, czy przewlekłe postępujące zapalenie, które prowadzi do rozwoju choroby przewlekłego zapalenia oskrzeli. Podwyższone stężenie aktywnych metabolitów witaminy D we krwi powoduje wzrost ludzkiej katelicydyny, charakteryzowane jako naturalny antybiotyk o szerokim spektrum, który w sposób znaczny ogranicza rozwój wielu bakterii. Dlatego też suplementacja uznawana jest za zmniejszenie ryzyka, zwłaszcza podczas zimy, wielu chorób i nieżytów górnych dróg oddechowych. Jak już mówiłam, witamina D na drodze różnych mechanizmów wpływa także na układ renina-angiotensyna, aldosteron, zmniejszając poziom ciśnienia. Należy pamiętać jednak, że przy suplementacji witaminy D występuje, chociaż rzadko, jednak może dochodzić do powikłań, do których należy przede wszystkim hiperkalcemia z powstawaniem kamieni w różnych narządach, zwłaszcza w nerkach. Hiperkalcemia i hiperkalczuria, czyli zwiększone stężenie wapnia we krwi i zwiększone jego wydalanie z moczem, jest oczywistym przeciwwskazaniem do stosowania witaminy D, podobnie jak przeciwwskazana jest ona w kamicy nerkowej, w ciężkiej niewydolności nerek, czy też rzekomej niedoczynności przytarczyc. Jak wspominałem, najważniejsze źródło witaminy D w naszym organizmie to ekspozycja na światło słoneczne. W okresie jesienno-zimowym od października do marca witamina D jest prawie niewytwarzana. Dlatego też w tym okresie wskazana jest dieta z dużą zawartością tłustych ryb. Wymieniany tu jest dorsz, śledź, węgorz, łosoś, makrela, a także jaja i sery żółte. W piśmiennictwie zwraca się uwagę, że bardzo narażone na niedobory są noworodki, dlatego że mleko kobiece zawiera niewiele witaminy D. Podobnie bardzo narażeni są ludzie starsi, którzy z kolei mają obniżoną zdolność syntezy tej witaminy w skórze. Ponadto u osób otyłych występuje zjawisko gromadzenia witaminy D w tkance skórnej, co jej zmniejsza jej stężenie we krwi. Przyjmowane leki przeciwpadaczkowe, również leki przeciwretrowirusowe, jakie stosowane są przy odrzuceniach przeszczepu albo glikokortykosterydy, również przyspieszają przekształcanie aktywnych metabolitów witaminy do nieaktywnego kwasu wydalanego z żółcią. Również są osoby z ciemniejszą karnacją ze względu na znaczne ilości melaniny mogą mieć zmniejszony jej poziom. Ponieważ naturalne źródła witaminy D są niewystarczające, jak już mówiłam, wskazana jest suplementacja. Terapia witaminą D powinna trwać 3 miesiące, ażeby nasycić wszystkie części ciała. W suplementacji, w leczeniu niedoboru witaminy D stosować można różnego rodzaju związki, zarówno witaminę D3, jak i D2. Można stosować także kalcyfediol, czyli 25-hydroksycholekalcyferol. Z punktu widzenia jednak praktyki lekarskiej, piśmiennictwo zaleca stosowanie witaminy D3 ze względu na to, że siła działania witaminy D2 jest znacznie mniejsza w porównaniu z witaminą D, którą trzeba spożywać w trakcie jedzenia ze względu na konieczność rozpuszczania tej witaminy w tłuszczach. Preparatów w postaci suplementów jest w tej chwili bardzo wiele, także w różnych połączeniach, zarówno z witaminą K, jak i z witaminą A. Jednak jedynym lekiem dostępnym obecnie jest Vigantoletten. Tak jak mówiłam, długotrwałe stosowanie witaminy D3 w dawkach powyżej 1000 jednostek na dobę albo większych wymagają monitorowania stężenia wapnia we krwi i w moczu i kontrolowania czynności nerek, zwłaszcza pomiaru poziomu kreatyniny. W przypadku zwiększonego stężenia wapnia we krwi albo objawów zaburzeń czynności nerek wskazane jest albo odstawienie, albo zmniejszenie dawki, oczywiście według wskazań lekarskich. Jeszcze raz powtarzam, że tableczkę należy połykać, popijając odpowiednią ilością płynu w trakcie jedzenia. Jak każdy lek, również Vigantoletten może powodować objawy uboczne, do których należą zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha, biegunka. U niektórych, chociaż bardzo rzadko, mogą występować także objawy nadwrażliwości, jak świąd, wysypka czy pokrywka. To tyle, co w dzisiejszym programie. Chciałam Państwu przypomnieć na temat witaminy D, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, o suplementacji Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.